Rozświecaj serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się zakończyć księgę Nahuma i być może nawet uda nam się zacząć już powoli jedną z największych ksiąg prorockich, czyli księgą proroka Jeremiasza, też w pewnym sensie taka księga przełomu, ale to za chwilę, jak zdążymy, to sobie powiemy. Ostatnie nasze spotkanie zakończyliśmy na tych dwóch w pewnym sensie analogicznych wersetach z pierwszego rozdziału księgi Nahuma, 4 i 5. Przede wszystkim pokazują one fakt, że Bóg jest Panem natury, prawda? I na tym skończyliśmy. To, co dla człowieka jest niemożliwe, to, co przerasta nasze możliwości, to rzeczywiście dla Boga jest możliwe, prawda? Chociaż tak swoją drogą w czasach starożytnych Rzymianie udowodnili, że nawet czasami niemożliwe staje się możliwe. Herod wybudował twierdzę Masada na takim masywie, który był 400 metrów nad poziomem morza, w zasadzie pionowe ściany, bardzo ciężko było tam wejść, łatwo przez to też było się bronić. Rzymianie zrobili wielki taki nasyp, na którym weszli do środka, więc przy odpowiedniej dużej sile militarnej wielkie projekty w czasach starożytnych również robiono. Często czasami, jeżeli chodzi o architekturę, to nawet większe niż dzisiaj, ale tutaj na tym skończyliśmy. I teraz zobaczcie, werset 6 to jest pytanie w zasadzie retoryczne, które stawia prorok Nahum. Któż się ostoi przed jego zagniewaniem i kto wytrzyma jego zapalczywość? Oczywiście tutaj mamy dwie rzeczy, dwa takie aspekty. Po pierwsze, nie ma takiej przestrzeni, nad którą by nie panował Bóg, prawda? Czyli jeżeli On postanowi karę, to rzeczywiście nie ma takiej możliwości, gdzie człowiek mógłby się ukryć. A więc zobaczcie, pewna wszechwiedza i wszechdostępność Boga w takim wymiarze, byśmy powiedzieli, przestrzennym, prawda? Czyli nie ma żadnej przestrzeni na świecie, do której Bóg nie miałby dostępu. W czasach starożytnych to się w Biblii wielokrotnie pojawia pewien takie obrazowe pojęcie, to jest Bóg, który zna serce człowieka, da? Czyli ja nie wiem, co Państwo w tej chwili myślicie, każdy z Was, z jakimi emocjami tu przyszedł, myślami i tak dalej, a Bóg to wszystko wie, prawda? Więc nawet ta przestrzeń, która jest taka bardzo osobista, nawet bym powiedział intymna dla każdego z nas, jest dostępna dla Pana Boga, więc oczywiście tym bardziej wszelkie miejsca, które są na ziemi. Więc byśmy powiedzieli, ten wymiar taki przestrzenny, a drugi aspekt to jest wymiar czasowy, prawda? Czyli nikt nie jest w stanie, jakby to powiedzieć, wytrzymać Pana Boga, czy przetrzymać Pana Boga, bo oczywiście On jest wieczny, dla Niego czas nie stanowi żadnego, że tak powiem, żadnego problemu, więc tym bardziej nie ma tutaj możliwości, żeby ktoś brał na przetrzymanie, na jakieś przeciągnięcie Pana Boga, prawda? Więc to funkcjonowało. My musimy mieć świadomość tego, że w czasach starożytnych to jest coś, co dzisiaj wielu z nas zaniedbało, a ludzie starożytni mieli takie poczucie. Swoją drogą, książka, którą bardzo serdecznie polecam, bardzo ciekawa, Czarny Łabędź, czy Czarny Łabędź, jakoś tak, Czarny Łabędź chyba to się zmienia. To napisał taki filozof, który w ogóle też zajmuje się analizą rynków finansowych, więc takie dziwne połączenie, ale on napisał taką książkę, która mówi o tym, że w życiu człowieka zawsze może się zdarzyć coś takiego absolutnie nieprzewidywalnego. Tak? I że w pewnym sensie powinniśmy być na to gotowi. Jeden z takich obrazów, który on daje, to na łące, gdzie mniej więcej wysokość trawy jest, powiedzmy, plus minus podobna, prawda, na łące, może nagle wyrosnąć drzewo, tak? Czyli coś absolutnie, co wykracza poza jakąkolwiek normę. I teraz dlaczego o tym mówię? W czasach starożytnych ci ludzie na takie wydarzenia byli często przygotowani, albo przynajmniej starali się przygotować. Czyli różnego rodzaju zagrożenia wojenne, różnego rodzaju urodzaje. Czyli oni mieli poczucie tego, że może przyjść taki rok, gdzie na przykład pole nie obrodzi, więc trzeba odłożyć na przyszłość. Może być taka sytuacja, że zostaniemy zaatakowani, więc przez wiele lat się potencjalnie na taką sytuację przygotowywali. Jeden z takich kluczowych elementów to jest dostęp do wody. Tak? Czyli każde miasto przede wszystkim zabiegało o to, żeby tak zakamuflować źródło wody, które często było poza murami, prawda? Żeby nawet jeżeli przyjdzie na miejsce jakieś czy jakieś zagrożenie, prawda? To żeby się przygotować i w środku miasta mieć dostęp do żywej wody, która, do źródła, które bije. Tutaj niesamowitą robotę zrobił Herod, który właśnie budował Masadę. To było, można byłoby to trochę porównać do takiego schronu atomowego w czasach starożytnych, prawda? I takiego już naprawdę ostatecznego miejsca schronienia i de facto tak było, bo w zasadzie Masada padła jako ostatnia wobec oporu Izraela wobec Rzymu. To on tam w ogóle, ponieważ to było na ogromnym masywie, 400 metrów nad poziomem morza, to kazał drążyć cysterny w skalę, prawda? Czyli w litej skale były ogromne cysterny, gdzie w sposób naturalny w tej porze takiej deszczowej, naszej zimie, deszczówka spływała i tam gromadził po prostu ogromne ilości wody. To jeden z takich przykładów. I tutaj mamy ci ludzie, byli na to przygotowani, tak, w pewnym sensie. Natomiast co mówi prorok? Wobec kary Boga, na karę Boga nikt nie jest w stanie się przygotować, nikt nie jest w stanie uciec, prawda, jakkolwiek się przed nią ochronić. Jakby nie ma takiej możliwości. Przed wrogiem można się schronić, przed Bogiem nigdy. Czasami, i to w Biblii mamy taką sytuację, decydował też łut szczęścia. Ponieważ kiedy Jerozolima była oblegana za pierwszym razem, po prostu przeciwnicy prawdopodobnie tam wybuchła jakaś zaraza i musieli się wycofać. Nawet czasami też szczęście decydowało o tym, że miasto udało się ochronić, ale wiemy o tym już sobie wielokrotnie mówiliśmy, że ostatecznie Jerozolima również tej kary doświadczy. Ale zobaczcie, mamy też pewien wymiar pozytywny. To są w ogóle słowa, które my oczywiście tak w sposób symboliczny odnosimy do Pana Jezusa w tekstach liturgicznych. Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Prawda? Święcił do Twojej uroczystości. Wypełnię Twe śluby, bo nie przyjdzie już więcej po Tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Skąd ten zwiastun dobrej nowiny? To jest akurat tradycja, która do dziś przetrwała i nawet można byłoby powiedzieć, że dzisiaj jest jej pewne odrodzenie, szczególnie w dużych miastach, poprzez maratony. Jak to było? Mężczyźni przeważnie wychodzili na pole bronić swoich miast. Prawda? Najczęściej bitwy odbywały się na polach. To była jedna oczywiście ze strategii, żeby uchronić miasto, ewentualnie mury miasta mogły stanowić już taki ostateczny opór. Ale często starano się uderzyć tak wyprzedzająco. Mężczyźni wychodzili przed miasto, szukali też dogodnego miejsca do walki. Oczywiście ci, którzy byli mieszkańcami, znali lepiej teren, więc mieli też pewną przewagę, mogli się lepiej przygotować. W takiej sytuacji tak naprawdę miasto zamierało. Najczęściej zostawały tam kobiety, dzieci, osoby starsze, które już nie mogły walczyć. Bramy były zamknięte przed potencjalnym wrogiem. I tak naprawdę na co czekano? Czekano na tą dobrą nowinę z pola walki, prawda? Że pierwszy ten zwiastun przyniesie dobrą nowinę, ten mężczyzna, który miał najwięcej siły, biegł, prawda? I przynosił dobrą nowinę, że miasto zostało obronione. Prawda? Wtedy oczywiście wszystko wracało do życia, bramy otwierano, prawda? No i kobiety, dzieci czekały na powrót wojowników. Oczywiście zależy, kto przeżył, tak? Ale w każdym razie zawsze ten zwiastun po prostu niósł pokój, prawda? Niósł takie poczucie bezpieczeństwa, że wojownicy zostali, że przeciwnicy zostali odparci. Zresztą stąd wiemy ta tradycja maratonu, prawda? Że ten pierwszy zwiastun, który biegł. I teraz, słuchajcie, kolejna część to jest wyrok na Niniwę, jednocześnie zapowiedź upadku miasta, bo przywrócił Pan świętość Jakuba jak świętość Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i zniszczyli ich latorośle. Oczywiście Asyryjczycy, mieszkańcy Niniwy będą opisani jako ci, którzy wyniszczyli Izrael. I znowu, nie ma tutaj przypadku odnośnie tego, że akurat prorok Nehemiasz mówi o latoroślach. Tak naprawdę latorośle były jednym z takich największych dóbr Izraela. To przede wszystkim wynikało z tego, że latorośl przez pierwsze lata nie przynosi owocu. Zobaczcie, zasadzenie winnicy wiązało się z ogromnymi kosztami. Trzeba było wybudować płot, strażnicę, trzeba było przygotować odpowiednie naczynia do przechowywania soku z winogron, trzeba było te dwa takie baseny do wyciskania tego soku przygotować, prawda? Bo w jednym udeptywano i sok spływał do drugiego takiego basenu. To były dosyć duże koszta, dopiero takich najbogatszych ludzi było na to stać, prawda? I mało tego, osoba, która nawet poniosła tak duże koszty związane z budową winnicy, przez pierwsze lata w zasadzie winnica nie przynosiła zysków, prawda? Więc trzeba było jeszcze czekać lata, aż ona w ogóle zacznie się w jakimkolwiek stopniu zwracać, a tak naprawdę te najlepsze winogrona dopiero wyrastały po wielu latach, kiedy już rośliny się zakorzeniły i w dużo większej mierze czerpały wodę już taką oczyszczoną z głębi ziemi. Prawda? Tutaj jeżeli winne latorośle zostały zniszczone, to tak naprawdę oznacza to utratę tego co najcenniejsze. Tu też ciekawa taka rzecz, to akurat mamy dobre informacje, że te owoce winnej latorośli były eksportowane, prawda, w czasach starożytnych, a więc w pewnym sensie było to coś, co sprzedawano i to przynosiło dochód, prawda, taki bardzo konkretny dochód dla mieszkańców Ziemi Świętej. Do tej pory rosną tam winnice, także jest tam to rzeczywiście uprawiana winna latorośl i wina również do dziś są tam produkowane. I teraz chciałem, żebyśmy sobie przeczytali ten fragment i też chciałem zwrócić Wam uwagę, zobaczcie, wielokrotnie mówiliśmy sobie o tym, że język hebrajski jest takim językiem bardzo ubogim. bardzo ubogim. Tam w zasadzie dwa przymiotniki, wszystko jest dobre albo wielkie. Natomiast zwróćcie uwagę, jak bogaty jest ten język wojenny. Kiedyś czytałem takie badania, to jest też takie ciekawe, ponieważ tak naprawdę język zachował w sobie pewną historię narodu. I na przykład według tych badań język francuski zawiera bardzo wiele określeń miłości, prawda? Różne aspekty miłości itd. Język polski oczywiście bardzo dużo słownictwa związanego z wojną, bitwą itd. I tutaj język hebrajski również wiele tych aspektów takich związanych właśnie z orężem wojskowym. Ja to kiedyś doświadczyłem, bo sprawdzałem, tłumaczyłem jakiś fragment właśnie chyba z proroków i miałem słownik angielski, nie? To 6 różnych słów greckich na angielski było tłumaczone zawsze tak samo, nie? Jako jedno słówko tam uderzyć i to nie robiło żadnej różnicy w języku angielskim, a w polskim oczywiście była cała gama słownictwa, więc to rzeczywiście widać. Ale to oczywiście nasza historia w tym względzie jest bogata, więc mamy zniuansowane słownictwo. Dzięki temu też te teksty możemy dobrze oddać. I zwróćcie uwagę, oprócz opisu mamy tutaj zawarte emocje i trochę jak się to czyta, to ten opis jest tak bogaty, trochę jakby człowiek oglądał film, prawda? Pogromca nadciąga przeciwko tobie, strzeż twierdzę, nadzoruj drogę, wzmocnij biodra, rozwin jak najbardziej siłę. Tarcze jego bohaterów lśnią czerwienią, wojownicy w szkarłach ubrani. Ogniem stali iskrzą się wozy w dniu jego przygotowania, a włócznie ich się poruszają. Prawda? I tak dalej. I po gościńcach szaleją rydwany. I zobaczcie, starożytne tradycje mówiły o tym, że w czasach wojny często zakładano czerwone stroje. I to na przykład zakon maltański, który jest nieprzerwanie trwa od czasów, powiedzmy gdzieś tam od XI wieku, to ciekawa rzecz, na przykład stroje dam zakonu maltańskiego z zewnątrz są czarne, ale od wewnątrz są podbite czerwienią, bo po prostu na czas wojny je odwracano na ten czerwony kolor. No więc takie starożytne tradycje do naszych czasów przetrwały. Dalej mamy te rydwany, które szaleją czy poruszają się po gościńcach. To jest oczywiście nawiązanie do opisu miast asyryjskich, gdzie, tak jak już sobie wspominaliśmy, po raz pierwszy wprowadzono ten ruch taki, który na naszych ulicach funkcjonuje, prawda, że te rydwany mogły się po prostu minąć. Ci, którzy słyszeli te teksty, oni dzięki tym szczegółom oczywiście wiedzieli, kto na nich nadciąga. Prawda? Więc tutaj rzeczywiście bardzo takie szczegółowe informacje. Kolejna rzecz, zobaczcie. Nic się nie zmieniło, jak patrzymy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nic się nie zmieniło od czasów starożytnych. Nadzorujcie drogę. Zobaczcie, jeżeli były rydwany, one musiały poruszać się utartymi szlakami, prawda? Więc oczywiście najłatwiej było je zaatakować w tych miejscach, gdzie było wiadomo, że się będą poruszały, prawda? Gdzieś poza szlakami łatwiej było się zakopać, pogubić drogę. Więc to tak naprawdę nic się nie zmieniło od czasów starożytnych. Też taka ciekawa rzecz, między Ziemią Świętą, powiedzmy Izraelem, a Egiptem funkcjonowała droga, ona tam się różnie nazywała, jedni droga Filistynów, inni Egipcjanie raczej odnosili ją do swoich bogów, ale wzdłuż tej drogi były posterunki straży, prawda? Bo Egipcjanie doskonale wiedzieli, że nikt nie jest na tyle szalony, żeby zboczyć z drogi i przez jakąś pustynię próbować ich zaatakować. No więc, a jeżeli panowali nad drogami, nad szlakami, tymi właśnie wiaduktami, prawda, czy drogami, to od razu już daleko od swojego państwa mogli po prostu się bronić przed potencjalnymi najeźdźcami. Dzisiaj to dokładnie też widzimy też, jakie błędy czasami popełniają, prawda, ci, którzy planują wojny, nie korzystając z tych wzorców, które tak naprawdę się nie zmieniły. Sprzęt się zmienił, prawda? To też ciekawa rzecz, Merkava, to jest Rydwan i współczesne czołgi izraelskie dokładnie tak samo się nazywają, prawda? No, dużo można byłoby takich analogii, ale to już dobra. I teraz kolejna rzecz. Niniwa będzie również bezradna wobec kary Pana Boga. Teraz kolejna taka ciekawa rzecz pojawia się nam znowu. Jeżeli nie znamy pewnej egzegezy, bardzo ciężko jest nam zrozumieć tekst. W tekście Nahuma pojawia się odniesienie do lwów. Jak ktoś zupełnie nie zna kontekstu, no to może mu się wydawać, że to jest odniesienie po prostu do zwierzęcia, tak, które na tamtych terenach występowało, ale lew był symbolem Asyrii. To oczywiście wynikało z tych przedstawień lwów, które oni to robili. Moglibyśmy to trochę porównać do naszych płytek ceramicznych, tak? To mniej więcej taka to była technologia. I jak się wchodziło do Babilonii, to w zasadzie była cała taka droga wyłożona tymi płytkami, taki niemalże tunel, i oczywiście na końcu była brama, przez którą się wchodziło do środka. Ten tunel miał powodować takie zwężenie przed wejściem do miasta. Oczywiście gdyby ktoś zaatakował, no to z dwóch stron, prawda, nad takim tunelem było łatwo atakować i się bronić, a po takich płytkach, które były no tak jak nasze płytki ceramiczne, oczywiście nikt nie mógł tam wejść do góry, czy wspiąć się po takim murze, a jednocześnie ludzie, którzy przybywali w takich pokojowych nastrojach, bo raczej tego państwa nikt nie atakował, no to oczywiście podziwiali piękno, kunszt artystów tego miasta. Niestety, to już kiedyś chyba wspominałem, znajduje się to obecnie w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. Planowane otwarcie gdzieś tam za 10 czy 12 lat, także polecam, ja sam czekam, byliśmy w październiku ze studentami jeszcze ostatnim rzutem i zobaczymy, jak to Niemcy remontują. Także to Niemcy rozebrali na części pierwsze tą bramę i w Berlinie ona została odtworzona, a teraz znowu ją rozebrali, wynieśli i całe Muzeum Pergamońskie jest w ogromnej renowacji. Dobrze. Jednocześnie, zobaczcie, prorok mówi o tych wydarzeniach jako o takim pewnym przykładzie dla innych. Oto ja przeciw Tobie wyrocznia Pana zastępów i podniosę Twe szaty na oblicze Twoje i ukażę narodom Twą nagość, a królestwom Twą sromotę. Prawda? Czyli upadek jednego państwa ma być pewnym wyrazem potęgi Pana Boga, ale jednocześnie przestrogą dla innych narodów. To oczywiście wynikało z tego, że w czasach starożytnych uważano, że Bóg pilnuje danego miasta. Prawda? Jeżeli ludzie oddają mu cześć, to Bóg pilnuje danego miasta. To później nawet weszło do myślenia Apokalipsy, że tak jak człowiek ma swojego anioła stróża, w Apokalipsie czytamy, że również miasto jako wspólnota wiernych, wspólnota chrześcijan też ma swojego anioła stróża, prawda, który czuwa nad tym miastem, więc tutaj jest ewidentnie i jednoznacznie ukazany kara jako przestroga dla innych narodów. Dalej, czyżeś lepsze niż Noamon? Noamon, słuchajcie, to było miasto Teby w Egipcie, bardzo bogate, bardzo rozwinięte, zresztą swego czasu też stolica Egiptu, te stolice tam się zmieniały, które osiadło między rzekami, wody dookoła niego, a wałem jego było morze i wody jego murem. Znowu oczywiście, jeżeli mówimy o pustynnym mieście, które jest otoczone wodami, prawda, to nie tylko one gwarantowały bezpieczeństwo przed wrogiem, ale również oczywiście bezpieczeństwo żywieniowe. Prawda? Znowu można byłoby powiedzieć, o ile dzisiaj moglibyśmy się nauczyć, prawda, że żywność zawsze trzeba produkować u siebie, bo na wypadek różnych zagrożeń zewnętrznych naród jest niezależny. Prawda? To starożytni doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Kusz to jest Etiopia. To one były, te nazwy były zamiennie funkcjonowały. Był jego siłą i Egipt i nie miało ono granic, prawda? Czyli Kusz to była Etiopia. W ogóle Etiopię w czasach starożytnych i w myśleniu biblijnym uważano jako krańce świata. Już tam dalej nikt się, dalej w Afrykę nikt się nie zagłębiał, prawda? Nie wchodził tak dalej, więc tutaj ta Afryka północna to były tereny znane dla autorów biblijnych, a już tam w środku lądu to już oczywiście był teren nieznany. Dobrze, słuchajcie, i końcówka Księgi Nahuma to jest lamentacja pogrzebowa. Znowu, w czasach starożytnych lament na pogrzebach był swoistym kunsztem, swoistym zawodem wyuczonym. Prawda? Musiał być płacz zawodzący, musiały być ogromne lamenty. To były kobiety, które po prostu zawodowo się tym zajmowały. I o tym z Biblii też doskonale wiemy. I tutaj mamy coś na wzór lamentacji pogrzebowej. I teraz zwróćcie uwagę, jak jest opisany bezład państwa. Drzemią pasterze twoi, królu asyryjski, zasnęli twoi mocarze, lud twój rozproszył się po górach i nie ma, kto by go zgromadził. Zobaczcie, nie ma przywódcy, tak? Asyria to był taki, rzeczywiście, tam zawsze był silny przywódca, który wszystkim dowodził. Tutaj nagle Asyria nie ma dowódcy, nie ma kogoś, kto by ich poprowadził. Dalej, lud się rozproszył, prawda? Pasterze, którzy powinni zapewniać jedzenie, są bezradni, drzemią, śpią, nie pracują, prawda? I ci, którzy zapewniali bezpieczeństwo, wojownicy i którzy udawali się na dalekie wyprawy, są też ospali, bezradni, nic w ogóle nie potrafią zrobić. Nie ma lekarstwa na twoją klęskę, nieuleczalna jest twoja rana. Wszyscy, którzy usłyszą wieści o tobie, w dłonie klaskać będą nad tobą, bo na kogóż nie przechodziła wciąż twoja niegodziwość. Prawda? Asyryjczycy, jak sobie wielokrotnie już mówiliśmy, słynęli z tej niegodziwości, a prorok zapowiada im upadek. Ich siła przełoży się na totalną bezradność. I znowu, to jest, słuchajcie, bardzo ciekawa kwestia, którą my dzisiaj z ogromnej perspektywy historycznej, już którą mamy, widzimy. Zobaczcie, jakie kiedyś były potęgi militarne, które podbijały kolejne państwa, i dzisiaj tych państw nie ma. Da? To jest niesamowite, że państwo dochodzi do jakiegoś poziomu. Da? Często, zobaczcie, no Aleks, to już taki jeden z takich przykładów, Aleksander Macedoński jak wyruszył, tak szedł, nie? Przez kolejne kraje, narody podbijał, przecież tych Aleksandrii samych natworzył niezliczoną ilość i w pewnym momencie państwo się załamuje. Imperium Rzymskie, tak jak wiecie, czy mamy tą historię bardzo taką daleką, współczesnych przykładów nie chcę podawać, chociaż też po II wojnie światowej widać, że państwa, które były potęgami, później gdzieś przegrywają, następuje jakieś załamanie, albo tak jak w przypadku Imperium Brytyjskiego, ten rozkład jest taki powolny, prawda? I co król umiera, czy królowa, to kolejne państwa mówią, my już jesteśmy niezależni od jaśnie panującej nam władzy w Londynie, prawda? Oddzielamy się i ten upadek tak postępuje. Damy, to jest dość ciekawa rzecz i oczywiście w czasach, o których mówimy, nikt absolutnie nie brał pod uwagę, że taka potęga jak Asyria może upaść, ale również Niniwa i Asyria upadły i nastąpił pewien kres tego państwa. Dobrze, tyle na temat proroka Nahuma. I jeszcze trochę chciałbym zrobić wprowadzenia do proroka Jeremiasza. I to jest rzeczywiście księga, z którą będziemy trochę dłużej, bo to jest też długi tekst. Dużo też takich ciekawych tam informacji pada. Natomiast jeżeli chodzi o samo imię Jeremiasz, Bóg podnosi...